Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa wraz ze mną bieżące sprawy polityczne komentować będą redaktor Michał Kłosowski, wicenaczelny magazynu Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I mecenas Jarosław Pucek. Kłaniam się.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się również.
Proszę Państwa, polskim tematem politycznym mijającego tygodnia są poprawki do prezydenckiego projektu o Sądzie Najwyższym, o Izbie Dyscyplinarnej. Mijający tydzień zakończył tą sprawę na takim oto etapie, że Sejmowa Komisja przyjęła wersję zmian. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zgodził się co do tego, że tak zwany test bezstronności i niezawisłości, który jest wpisany w tą ustawę, tutaj wydaje się, że jest w Zjednoczonej Prawicy konsensus. Ja mam tylko takie pytanie, czy elektorat, czy wyborcy ciągle rozumieją, o co w tym chodzi? I czy nie mamy w pewnym sensie powtórki z tego, co przerabiało już parę lat temu SLD, kiedy to w późnym, takim zaawansowanym wieku politycznym Sojusz Lewicy Demokratycznej bardzo chaotycznie zmieniał polityków na różnych stanowiskach, próbował różnych projektów i ludzie nie rozumieli zupełnie, co się dzieje. Tutaj jest być może pewna analogia, czy zwykły użytkownik sądów idący najczęściej z małymi sprawami powinien interesować się w ogóle tematem Izby Dyscyplinarnej i powinien uważać to, że jest to temat ważny. Innymi słowy, wielka polityka, a jej odbiór wśród wyborców. Jarosław Pucek, jak pan to widzi?
Myślę, że od samego początku tego sporu dotyczącego tak zwanej praworządności, mówię tak zwanej, bo i ten spór zupełnie nie tego dotyczy, takie jest moje zdanie. Ludzie tego nie rozumieją, jest to Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, praworządność, Konstytucja, KRS, to wszystko są pojęcia bardzo abstrakcyjne dla wyznacznej większości elektoratu, który po prostu nie interesuje się polityką i też nie musi znać się na sądownictwie. Zatem od samego początku to był taki spór tylko elit, ewentualnie osób zainteresowanych, bardziej świadomy pewnie po stronie elektoratu opozycji, choć jakby dobrze zapytać, a robiłem taki eksperyment moich kolegów, którzy mają takie poglądy i są zwolennikami opozycji, oni też nie do końca wiedzą, o co chodzi, czyli jest to jakiś trend polityczny, w którym warto wziąć udział i opowiedzieć się po której stronie. Natomiast ja osobiście jestem bardzo krytycznie nastawiony do wszelkiego rodzaju zmian, które zostały zaproponowane przez przedstawicieli Solidarnej Polski, które rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził, bo jako prawnik obserwuję, że te zmiany w żaden sposób nie poprawiły sytuacji w sądach. Doprowadziły do jednego wielkiego chaosu i sporu międzynarodowego i poza dobrym samopoczuciem polityków prawdopodobnie niewiele się zmieniło. W związku z czym mam nadzieję, że ta saga wreszcie się zakończy i wreszcie ktoś pójdzie po rozum do głowy i w następnej kadencji już Zbigniew Ziobro nie dostanie taki ministra sprawiedliwości, bo to jest ciąg nieszczęść dla Polski.
Mm-hmm. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na tą kwestię?
To znaczy, mi się wydaje bardzo prosto, panie redaktorze, szanowni państwo, to znaczy, że sprawa jest bardzo prosta. Nieznajomość prawa szkodzi, ale ta cała sytuacja nie ma praktycznie nic wspólnego z prawem. To jest czysto polityczna rozgrywka i to polityczna rozgrywka wewnątrz koalicji rządzącej, która prawdopodobnie, oczywiście z powodu wojny na Ukrainie, i skończy się w taki sposób, że pęknięcia w koalicji rządzącej będą coraz większe. No i pozostaje mi się tylko zgodzić, bo też ze środowiska prawników i wokół prawniczego słyszę głosy, że jednak Zbigniew Ziobro na swoim stanowisku się po prostu nie sprawdza. I tak zupełnie wprost mówiąc, mam takie wrażenie, że przeciętny użytkownik sądów ma pewną i pełną świadomość tego, że ten system musi być zreformowany, tylko że tu już nie o reformę chodzi, tylko przeciąganie.
No właśnie, bo tak naprawdę chyba dla zwykłego użytkownika sądów najważniejsze są, tak na intuicję, trzy sprawy. Pierwsza, żeby jego sprawa była szybko załatwiona, jak długo się czeka w sądach, lepiej nie mówić. Po drugie, że będzie miał on pewną gwarancję jednak bezstronności i tutaj wchodzi w grę, czy to dobrze, że sędziowie angażują się w różne instytucje zrzeszenia, które mają jednak pewne sympatie polityczne. I trzecia sprawa, czy te wyroki będą skuteczne, czy będą egzekwowane. Jarosław Pucek, czy dlaczego politycy się o tak fundamentalne sprawy nie kłócą? No przecież wydaje się, walki politycznej to właśnie takie tematy powinny być, tematy osądy powinny być złotym runem. Dlaczego to jest tak omijane? Czy jest to pewien lęk może przed środowiskiem prawniczym, sędziowskim? Czy jest to niewiedza? Czy też jest to może pewne fatum, czyli politycy mają świadomość, że niewiele z tym da się zrobić.
Panie redaktorze, tak trochę złośliwie powiem, a potrafi pan wskazać jakiś temat fundamentalny, o który politycy potrafili się pięknie spierać? Bo ja sobie nie przypominam, ja mam dość krytyczne podejście do całej klasy politycznej i nie uważam, że to są, że te spory, które tam są toczone...
No przepraszam, ale temat mieszkalnictwa, temat panu bliski skądinąd, temat tak mieszkalnictwa, jest. Temat kredytów, tak, temat sprawy frankowiczów, no jednak to była pewna kanwa paliwa wyborczego, czyż nie?
No, ale czy to uważa pan, że to jest jakiś ważny temat? Bo ja przepraszam bardzo, ale nie uznaję tematu frankowiczów za jakiś temat istotny. Jeżeli ktoś bierze kredyt we frankach, musi być świadomy tego ryzyka. Jeżeli nie był tego świadomy, no to pomóżmy mu, ale nie róbmy z tego sprawy narodowej. To po prostu jest kwestia do załatwienia. Mieszkalnictwo jest dla mnie ważną sprawą, ale właśnie sam pan jakby troszkę postawił ten temat. Czy pamięta pan jakąś poważną debatę w poważnym gremium na temat problemów mieszkalnictwa, które są naprawdę istotne dla młodego pokolenia? Ja w tym uczestniczę i widzę, że są to, te dyskusje się toczą, ale to są dyskusje raczej niszowe, raczej osób zainteresowanych. Wracając do tej naszej, już zostawiając trochę na bok tą złośliwość, ja powiem tak, żadna reforma wprowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy nie poprawiła sytuacji w sądach, chociaż wszyscy się zgodzimy, że reforma sądów jest potrzebna. Natomiast reforma taka, która by odpowiedziała na te problemy, o której pan redaktor powiedział, nawet nie została dotknięta. Spraw w sądzie mamy za dużo lub mamy za mało sędziów. Zatem mamy dwie drogi, żeby przyspieszyć te procedury. Oczywiście możemy badać, na ile techniczne zmiany są w stanie tą procedurę uprościć i na przykład sądownie całe postępowanie elektroniczne, które było wprowadzone, to rzeczywiście popchnęło do przodu. Natomiast tak naprawdę spraw jest w sądzie za dużo. Sędziowie, najlepiej wykształceni prawnicy w tym kraju zajmują się sprawami błahymi, kompletnie nie chcę powiedzieć, że nieistotnymi, bo ci, którzy idą do sądu, ta sprawa dla nich jest najważniejsza. Natomiast są to sprawy proste, które nie powinny nigdy trafiać do sądów. Lub też mamy sędziów za mało. Kolejny problem jest też taki, że sytuacja w sądzie rejonowym, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale dajmy na to w Śremie czy w Środzie Wielkopolskiej, jest zupełnie inna niż w sądzie rejonowym w Poznaniu czy w Krakowie. I to są problemy, które toczą sądownictwo. Ja powiem tak, no, czy może trochę prowokacyjnie, ale za ministra Kwiatkowskiego, czyli za czasów PO, był przygotowany razem z sędziami pakiet zmian, który miał tę sytuację uzdrowić, to znaczy wyprowadzić część spraw z tego sądu, z sądów. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do jednego wątku, że sędziowie angażują się w spory polityczne, ale to panie redaktorze trochę zostali wyciągnięci do tych sporów. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej istniały stowarzyszenia
Ale czy to nie powinno niepokoić panie mecenasie? No bo powiem szczerze tak, każdy ma jakieś poglądy określone polityczne i chyba nie chciałby, żeby sędzią w jego sprawie był ktoś, kto publicznie, kogo publicznie, inaczej, ktoś, którego poglądy są publicznie znane, prawda?
To jednak... Ale panie redaktorze, ja powiem tak, no w sądzie naprawdę nie interesuje mnie, jakie sędzia ma poglądy. Naprawdę, to jest nieistotne. To jest nieistotne, jakie sędzia ma poglądy.
No ale czy nie buduje to zaufania?
Pan to dokończy, panie redaktorze. No nie, bo nie odpuszczę tym razem. Istotne jest, czy sędzia jest niezawisły, czy potrafi te swoje poglądy odłożyć na bok i czy jest dobrym sędzią. To są pytania, które są istotne z punktu widzenia sądownictwa. Tak samo jak nie ma bezstronnych dziennikarzy, są tylko dziennikarze, którzy są rzetelni. czytelni, którzy potrafią odłożyć swoje poglądy i daną analizę przeprowadzić rzetelnie. Zatem to nie ma kompletnie znaczenia dla mnie, jakie sędzia ma poglądy. I teraz myśmy poznali te poglądy, dlatego że ci sędziowie zostali wywołani do tablicy, a przecież oni cały czas w sądownictwie byli razem ze swoimi poglądami i nikomu to nie przeszkadzało. Tak? A więc sytuacja trochę do tego doprowadziła.
Michał Kłosowski, jak pan patrzy na tą kwestię?
Cóż, bardzo chciałbym żyć w świecie, w którym faktycznie poglądy nie mają wpływu na pracę, ale niestety jest inaczej, no nie żyjemy w utopii. I kwestia upolitycznienia sądownictwa, proszę zobaczyć, to jest już nie tylko kwestia Polski, niestety. Natomiast ja bym chciał zwrócić trochę jeszcze uwagę na jeden aspekt, który nam tutaj gdzieś umyka w tym wszystkim, bo poza samą reformą tego sądownictwa, czy powrotem do pewnej, ja mam wrażenie, trochę bardziej racjonalnej ścieżki próby zreformowania tego wszystkiego, którą teraz obserwujemy, czyli odejście od pewnych bardzo skrajnych, bardzo ręcznych prób sterowania, powiedziałbym nawet, mamy sytuację, w której prezydent wchodzi znowu do gry. To mnie też zastanawia w dużej mierze, bo widzimy od pewnego czasu nadaktywność, a może dużo bardziej zwiększoną aktywność prezydenta Andrzeja Dudy i zastanawiam się, daję to jako pytanie na nasze aktywne. Czy to nie jest tak, że no właśnie, mamy dużo sporów, które są sporami technicznymi, dużo potrzeby reform, które są faktycznie reformami, które w jaki sposób powinny się odbyć po to, żeby nam wszystkim ułatwić życie. Nasza klasa polityczna nie jest w stanie się dogadać, to wiemy o tym od dawna.
No i cóż, chodzi o... No ale właśnie, czy czasem rola, bo to jest ciekawy wątek, który pan uruchomił, panie redaktorze, czy czasem rola prezydenta właśnie nie polega na tym, że prezydent mówi tak, jeśli nie znajdziemy funkcjonalnych rozwiązań dla tych reform, no to one kompletnie nic nie zmienią, więc postarajmy się przynajmniej ten spór na szybko usfunkcjonalizować, że tak powiem, nie do końca sprawnie po polsku. Może właśnie to jest siła ośrodka prezydenckiego.
O tym myślę, bo mam takie wrażenie, że w bardzo wielu sporach w Polsce gonimy w piętkę i prawda jest taka, że myślę, że większość słuchaczy, większość uczestników tych sporów już tak naprawdę może nie to nie wie, o co walczy, ale ta sytuacja już jest tak zakręcona, powiedziałbym, że no, trudno byłoby z niej wyjść w jakikolwiek sposób. A tu wchodzi prezydent, który ze swoim autorytetem i pewną możliwością szukania konsensusu czy wskazywania pewnej wizji może te spory łagodzić. I teraz ja na przykładzie tego, co się wydarzyło właśnie w kontekście tak zwanej reformy sądownictwa czy deformy sądownictwa, bardzo chciałbym wierzyć i widzieć, że prezydent uruchamia też jakby kolejną swoją możliwość łagodzenia sporów z jednej strony, ale też wskazywania pewnej drogi, bo tego, czego mi chociażby właśnie w kontekście sporu o kształt polskiego sądownictwa brakowało przez dłuższy czas, to jasnego głosu prezydenta, który no, przecież wykształcenie prawnicze ma. No i widziałbym w tym pewną szansę na to, żeby spory polityczne, które na poziomie partii politycznych i polityków są nierozwiązywalne albo służą jako, no właśnie, element wojny politycznej, prezydent był w stanie w jakiś sposób, a to prawda z wszystkim, naszej wspólnoty, zracjonalizować i przynajmniej pomóc rozwiązać.
Słuchajcie, ostatnie pytanie w tej kwestii, czy te z trudem i niezrozumiały dla opinii publicznej sposób przyjęcia poprawek może wreszcie finalnie odblokować te środki? To jest pewnego rodzaju chaos, bo z jednej strony mamy zapowiedzi, że te środki były czy są odblokowane, z drugiej strony no, wydaje się, że ciągle tutaj to przemieszczenie trwa. Jarosław Pucek.
Znaczy, ja podzielam pogląd tych, którzy mówią, że to, co się dzieje teraz z tak zwanym tematem praworządności w ramach Unii Europejskiej, to jest temat niebezpieczny. Dlatego, że ja podzielam ten pogląd, że to są sytuacje pozatraktatowe i pojęcia pozatraktatowe, które próbują wpłynąć na sytuację wewnętrzną w poszczególnych krajach członkowskich. Ta sytuacja mi się nie podoba i taka postawa Unii Europejskiej mi się nie podoba. Natomiast myślę, że od dawna wiadomo już, jaka jest cena odblokowania środków z KPO dla Polski I biorąc pod uwagę sytuację zewnętrzną, sytuację wewnętrzną, mam na myśli oczywiście sytuację ekonomiczną w kraju i to, co się dzieje na Ukrainie, rząd trochę nie ma wyjścia, ponieważ myślę, że to jest kwestia życia i śmierci i stanu finansów publicznych w Polsce, żeby te środki wreszcie się pojawiły, bo jeśli nie, to wpadniemy naprawdę w poważny kryzys. W związku z czym w tej sytuacji wydaje mi się, że rząd też ma tego świadomość i nie ma tej świadomości jedynie Solidarna Polska, która w sposób irracjonalny zachowuje się w tej sytuacji. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej ten spór się zakończy i te środki zostaną uruchomione, chociaż podkreślam, zgadzam się, że tego rodzaju, ja bym nawet użył słowa szantaż ze strony Unii Europejskiej jest mocno nie w porządku. Ja nawet słyszałem tezę z osób, które mocno śledzą i są, że tak powiem, blisko spraw w Brukseli, mówią wprost, że zapadła coś jak z piłkarskiego pokera, założono spółdzielnie na to, żeby PiS zagłodzić. I uznaję, że ten argument jest ważny i prawdziwy. Natomiast zakończmy już ten chocholitaniec.
A my zakończmy część pierwszą tygodnika politycznego Radia Poznań. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
A w drugiej części tygodnika politycznego Radia Poznań chciałem zapytać Jarosława Pucka i Michała Kłosowskiego, jak to jest, że wojny, w których mamy do czynienia z masowym mordowaniem, prawie że z ludobójstwem, z terrorem, no, że tego się po prostu nie da wyeliminować. Z jednej strony świat jako globalna wioska, świat transparentny, świat, gdzie wszystko możemy zobaczyć w mediach, gdzie dramat w Buczy obiega cały świat, to niestety pozostawia nas bezsilnymi. Niewiele można zrobić. Wszystko, co najważniejsze, bardzo ciekawy artykuł profesora Marka Jurgensmeyera, profesora socjologii i studiów globalnych z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. W tym tekście pojawia się między innymi takie hasło terroryzmu państwowego, czyli celem, cytuję, ataków na budynki mieszkalne, szpitale, szkoły, centra handlowe jest zastraszenie. Mają one przestraszyć obywateli Ukrainy, zmusić do uległości, ale kłopotem jest to, że tym, kto terroryzuje Ukraińców, jest inne państwo, tak? To już nie są jacyś zideologizowani talibowie, to już nie są grupy, które w jakiś sposób są związane z fundamentalistycznymi odłamami religijnymi, ale to jest już terroryzm państwowy, czyli można to rozumieć, jedno państwo w swojej doktrynie zastraszania atakuje drugie. Czy faktycznie jesteśmy bezsilni? Czy potrzebne jest nowe otwarcie? Michał Kłosowski, pan zdaje się znalazł tego autora, opublikował, myślę o profesorze Marku Jurgensmeyerze. Faktycznie stoimy przed potrzebą nowego otwarcia w tej materii.
To znaczy, wydaje mi się, że tak i nie. To znaczy, trudno sobie pomyśleć o wojnach, też historycznie rzecz biorąc, inaczej niż jako aktach terroru w ogóle. No przecież od średniowiecza mieliśmy zastraszanie społeczeństw, próbę wpłynięcia na morale i tak dalej, i tak dalej. I też ataki na cywilów, niestety. Ale z drugiej strony, mamy chyba takie poczucie, a przynajmniej większość świata ma takie poczucie, że życie w XXI wieku to jest życie w świecie, w którym prawo międzynarodowe i elementy pewnego globalnego ładu ułożyły nam tak relacje międzynarodowe, że takich rzeczy być nie powinno, nawet w przypadku wojny. I to jest pewien paradoks. I teraz po terroryzmie z początku XXI wieku, po tych atakach, które wszyscy mamy w głowie, których ostatnio, dzięki Bogu, jest mniej, pewna część środowisk intelektualnych na Zachodzie zaczęła myśleć, no, że dobrze, mamy prawo, mamy pewne procedury, są trybunały międzynarodowe, mamy narzędzia, żeby zapobiegać takim działaniom. A tutaj mieliśmy Buczę, mieliśmy zachowania i działania rosyjskich żołnierzy od Mariupola po Sumy, strzelanie w tył głowy, które my znamy z Katynia, z naszej własnej historii. I mam trochę wrażenie takie, że świat, też intelektualiści stoją niejako bezbronni wobec tego wszystkiego. Znaczy stoją bezbronni, patrząc na swoje prawo, na swoje pomysły, swoje idee, a z drugiej strony konfrontują się z rzeczywistością, która trochę do tego nie przystaje. To znaczy rzeczywistość swoje, a normy cywilizacji, świata cywilizowanego, świata zachodniego swoje. I mam wrażenie, że to nie jest kwestia nowego otwarcia, tylko kwestia trochę czegoś innego, przetłumaczenia jednej i drugiej stronie, że są rzeczy, które...
No dobrze, ale ja używam tutaj pojęcia nowe otwarcie, dlatego że jednak te wszystkie klasyczne narzędzia, które mamy, od Hagi, poprzez kontrolę medialną, no to akurat nie jest klasyczne narzędzie, to jest dosyć nowe narzędzie, to, że cały świat mógł zobaczyć Buczę, mógł zobaczyć te ciała, prawda, mógł zobaczyć też kardynała Krajewskiego, który tam pojechał, ale to kompletnie nie zatrzymuje agresorów. W tym sensie, czy nie potrzebujemy jakichś nowych narzędzi, które jednak by powstrzymywały tych zbójeckich, te zbójeckie państwo i zbójeckich polityków? Czy jesteśmy po prostu bezsilni, czy możemy coś zrobić?
Najpierw tych polityków należałoby na przykład wyciągnąć z Kremla, bo myślę, że problemem jest też to, że o ile Slobodan Miloszewicz jest świetnym przykładem tego, to znaczy on już po zakończonej wojnie został osądzony. Niemcy w Norymberdze dokładnie tak samo. Tutaj mamy wojnę, która trwa, mamy dyskusję, która zaczęła się dużo wcześniej, ale mamy też sytuację, w której nie wiemy kiedy ani jak ta wojna się skończy i mamy polityka, który jest czy grupę polityków, która jest odpowiedzialna za ten dramat i masakry cywilów na Ukrainie, których, no, proszę wybaczyć, panie rektorze i szanowni państwo, no, nie wyciągniemy siłą z Kremla. No nie da się tego zrobić.
Okej, okay. Jarosław Pucek, z tym samym pytaniem do pana zmierzam, ale pociągnę może hipotezę Michała Kłosowskiego. Nie wyciągniemy z Kremla, ale możemy wyciągnąć z Lazurowego Wybrzeża, gdzie mają swoje wille. Możemy wyciągnąć z luksusowych miejsc, wysp, luksusowych jachtów, które można było jednak zarekwirować. No nie jest tak, że jesteśmy chyba do końca bezbronni.
A to zależy, panie redaktorze, jaki cel chcemy osiągnąć. Dlatego, że jeżeli chcemy uprzykrzyć życie oligarchom i wszystkim tym, którzy stoją za tymi zbrodniami, to tak, oczywiście to trzeba robić, o czym pan powiedział, o tych jachtach, o majątkach i tak dalej, tak dalej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy bezbronni, dlatego że narzędzia, które mamy, dotyczą państw cywilizowanych, a my mamy do czynienia z państwem dzikim. Nie oczekuje pan od zwierzęcia w dżungli, że będzie oswojone. Tak samo nie należy oczekiwać, że zbrodniarz nagle zacznie się zachowywać porządnie. Często mi się zdarza, że kiedy moi znajomi dzwonią z jakąś poradą prawną, to zdarza mi się odpowiedzieć albo zapytać, czy pytają mnie jako prawnika, czy jako kolegę. Ponieważ jeżeli jako prawnik muszę im odpowiedzieć, że na wszystko są pewne procedury. Jako kolega mogę im powiedzieć, że to nie działa. Albo że muszą się uzbroić w cierpliwość i czekać na rozstrzygnięcie 5 lat. I trochę mamy z taką sytuacją do czynienia tutaj. Zawsze ten agresor, nie przestępca, zbrodniarz będzie przed tymi, którzy będą stosować się do reguł państw cywilizowanych. I nie jesteśmy w stanie ochronić się zawsze i przed każdym terrorystą, tym bardziej nie jesteśmy się w stanie ochronić, mówię o metodach cywilizowanych, nie jesteśmy w stanie się uchronić przed taką agresją państwową.
No dobrze, a czy pewnego rodzaju system potencjalnego zastraszenia, to znaczy, czy rzeczywiście w świecie działa coś takiego, że ci, którzy mają wolę i ochotę wykonać tego typu agresję, czy nad nimi po prostu nie ma tego miecza, który w sytuacji, w której by to zrobili, muszą być świadomi, tak będziecie do końca ścigani, tak na 100% zostaniecie skazani, tak wam tego nie odpuścimy. Wydaje się, że patrząc przynajmniej na umizgi chociażby prezydenta Macrona w kierunku Władimira Putina, że wręcz nawet zapewnia się po cichu, że tutaj żadnych specjalnych konsekwencji raczej nie będzie. Czy na tym nie polega kryzys tej sytuacji?
Panie redaktorze, ale jak by pan chciał zareagować w tej sytuacji? No jedyne, co można zrobić, to pokonać militarnie Rosję i doprowadzić do Norymbergi. To, o czym mówiliśmy, Norymberga była możliwa, dlatego że Niemcy zostali pokonani militarnie. Ale czy wyobraża pan sobie w tej chwili totalną wojnę z Rosją? No chyba jednak nie. I to jest ten dylemat, który mają współczesne organizacje międzynarodowe, czy my tutaj, gdzie, do jakiego momentu jesteśmy w stanie poświęcić bezpieczeństwo nasze, żeby bronić bezpieczeństwa cudzego. Jeszcze raz powtórzę, zbrodniarz nie będzie się zastanawiał nad tym, czy Macron mu pogrozi, czy go pogłaszcze. Takiego myślenia tam nie ma. I przykład, jakby sam pan sobie odpowiada na to pytanie, czy jesteśmy w stanie i czy mamy takie narzędzia. Nie, nie mamy. Mamy jedno, mamy armię natowską, którą widzimy, że byłaby w stanie naprawdę szybko i sprawnie pokonać armię rosyjską. Tylko jaka jest groźba? No groźba jest taka, że skończyłoby się najprawdopodobniej wojną nuklearną, której wszyscy chcemy uniknąć. I to jest ten dylemat. Nie da się z dzikusem rozmawiać o poezji. To jest po prostu niewykonalne.
Michał Kłosowski.
Dotknęliśmy, mam wrażenie, tutaj właśnie clue sprawy, to znaczy cały kłopot z tym, co się dzieje na poziomie idei, na poziomie prawa międzynarodowego, polega na tym, że nawet patrząc historycznie, albo przez trybunały ludzie są doprowadzani siłą, bo przegrali, albo po prostu takich rozwiązań nie ma. To znaczy kłopot polega na tym, że pewna część elit zachodnich, pewna część cywilizowanego świata zachodu żyje trochę w takiej pacyfistycznej bańce, to znaczy myśli, że mamy normy prawa, mamy ostracyzm medialny, wszystkie narzędzia, które pan redaktor wymienił, tymczasem, które są ważne dla świata zachodniego, cywilizacji zachodniej, ludzi mieszkających w Paryżu, Rzymie, Londynie, Madrycie. Tymczasem, jak to pisał Zbigniew Herbert, nagle ze wschodu usłyszano głuchy huk i pomruk i ruszyły te hordy, które zupełnie z tą cywilizacją nie mają nic wspólnego, a co więcej, nie mają nic do stracenia, bo jednym z powodów tego, co się dzieje na Ukrainie, tych gwałtów, mordów, rabunków, jest poziom ekonomiczny w głębokiej Rosji. Bieda i przez to te normy prawne wydają się być co najmniej irracjonalne wobec tego, kiedy z jednej strony człowiek ma normy prawne bardzo wysoko postawione, a z drugiej strony często nie ma co do garnka włożyć. I kwestia absolutnie nic nie usprawiedliwia, żeby nie zostało to w ten sposób zmienione. Chcę tylko podkreślić jedną rzecz, że istnieje przerażający rozdźwięk między rozumieniem świata przez elity zachodnie, przez zachodnią cywilizację, a sposobem, w jaki, przeciętny Rosjanin patrzy na świat. Jeżeli on gdzieś w swoim hutorze pralkę...
Czyli innymi słowy, chce pan powiedzieć, że po prostu to jest wyidealizowany obraz, który nie ma nic wspólnego z realnym stanem rzeczy.
Dokładnie tak.
Ale skoro tak jest, to ja bym jednak nie usprawiedliwiał tych elit zachodnich. Czy czasem nie jest tak, że właśnie te elity zachodnie w takim razie źle działają? To znaczy, ponieważ być może gdyby działały bardziej radykalnie, bo to jest pytanie takie, że jeśli ten przeciętny Rosjanin rozumie tylko język siły i język ewentualnie pustego konta w banku, to czy to nie powinno być narzędziem, przynajmniej próbą zbudowania pewnego odstraszania wobec tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia na Ukrainie teraz.
Panie redaktorze, czy sankcje nałożone na Rosję, nieważne czy jeden, czy drugi kraj się z nich wyłamuje, czy nie, ale są tak dotkliwe, że prawdopodobnie na jesień tego roku, zima tego roku będzie dla Rosji niezwykle dotkliwa. Ale problem polega na czymś innym. Problem polega też na tym, że to nie tylko kwestia patrzenia Rosjanina na świat, ale też kwestia tego, że wśród elity zachodnich, francuskich, niemieckich też, po pierwsze dominują dwie logiki. Jedna to jest logika interesu, a druga to jest logika swoiście rozumianego rosyjskiego orientalizmu. To znaczy zachodnia cywilizacja zapatrzona w Tołstoja, Bolszoj i tak dalej, nie widzi tego, że to trochę inna cywilizacja jest tam gdzieś wokół Uralu. I to jest podstawowy problem. To znaczy taki wyidealizowany sposób patrzenia na Rosję i Rosjan, elity zachodnich, powoduje to, że te normy prawne są nieskuteczne, bo tak jak powiedział pan, ile wcześniej, po prostu trzeba pokonać Rosję i dopiero potem tych ludzi przed sąd stawiać.
Panie mecenasie, czy Michał Kosowski właśnie nie dał właściwej odpowiedzi, że to nie jest kwestia braku realnych narzędzi, ale pewnego zupełnie błędnego zanalizowania stanu rzeczy. To znaczy dla Zachodu bardzo trudno jest do przyjęcia teza, że w Rosji, że przeciętny Rosjanin mógłby coś takiego strasznego poprzeć, a już nie daj Boże zrobić, że został on niejako niesprawiedliwie skolonizowany może przez tego złego Putina, ale tam się nic zupełnie nie dzieje. Być może to jest punkt wyjścia, który powinien ulec zmianie, mecenas Jarosław Puce.
No pewnie tak, ja się z panem redaktorem Kosowskim zgadzam, natomiast ja bym poszedł trochę dalej. Otóż brak tych narzędzi wynika z takiego właśnie, a nie innego stosunku Zachodu do Rosji. Kiedy Zachód nie widział żadnego zagrożenia w Rosji, po prostu pozwolił się podejść i sam się trochę rozbroił. Ja niedawno wróciłem do książki profesora Cęckiewicza Atomowy szpieg o Ryszardzie Kuklińskim. Bardzo ją lubię, co jakiś czas do niej wracam, nie wiem dlaczego, jakiś taki sentyment. Ale zwróciłem uwagę na coś, o czym tam autor pisze. Otóż to, co robi Putin, to, co zrobił Putin, to jest mniej więcej ta sama polityka, którą zastosował Breżniew pod koniec lat 60. Otóż on przekonał, czy próbował przekonywać państwa natowskie i cały Zachód, że nie ma zagrożenia militarnego ze strony Układu Warszawskiego, że należy dążyć do rozbrojenia, że należy dążyć do rozmów pokojowych, a jednocześnie w sytuacji, kiedy przez wiele lat toczyły się rozmowy w Wiedniu rozbrojeniowe, zbroił się i przygotowywał doktrynę, która zakładała agresję i pierwszy ruch agresywny właśnie, czyli napaść Układu Warszawskiego na NATO. I to się udało. Cała końcówka lat 60., kiedy Zachód był zajęty przełomem i rewolucją kulturalną i taki ruch pacyfistyczny jakby zaczął być coraz bardziej popularny, dzisiaj stawia się tezę, że ten ruch był jednak finansowany właśnie przez, czy inspirowany przez Związek Radziecki. Ruch ekologiczny, o którym coraz więcej się mówi, też ma swoją inspirację właśnie w tym, żeby Zachód likwidował, tak jak Niemcy na przykład, korzystanie z energii atomowej, a żeby przechodziły na gaz, który pochodzi z Rosji. Czyli jednocześnie osłabiamy własną energetykę kosztem wzmacniania relacji z Rosją. I to jest ta sama taktyka, którą Putin zastosował. Czyli dał się Zachód podejść takim mrzonkom o pokoju, sam się rozbroił, pozbawił się narzędzi albo nie pracował nad tymi narzędziami i dzisiaj został zaskoczony tym, tym czego...
Ale trochę też, panie mecenasie, brakuje takiego współczesnego Kuklińskiego, który by faktycznie mógł przekonać przywódców Zachodu, wszystkich poza Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone są przekonane, że jednak Putin to jest groźny zawodnik. Ja mam wrażenie, że takiego przekazu głębokiego, wewnętrznego chyba tam nie ma. I to jest chyba jeden z problemów, prawda?
Tu się nie zgodzę, ponieważ akurat Polska cały czas o tym mówiła, chociaż była traktowana jak wariat. Ja przypomnę, że rotmistrz Pilecki, który pisał raport i Zachód wiedział, co się dzieje w Auschwitz, też nie spowodowało to żadnej refleksji. Historia pokazuje nam, że niestety elity, słabe elity, takie elity, które są naiwne w swojej doktrynie takiej geopolitycznej, są równie szkodliwe jak agresor i wariat w Kremlu.
I postawmy w tym momencie kropkę, jakkolwiek tu chyba byśmy trochę polemizowali z Michałem Kłosowskim, ponieważ nad elitami też można pracować, prawda?
No, zdecydowanie. Problem tylko polega na tym, że trzeba mieć do tego narzędzia. I o ile ja tak z krótkiego oglądu mam wrażenie, że udało się bardzo dużo zrobić w ciągu ostatniego pół roku. To znaczy od tak naprawdę taką datą przełomową był ten przylot wiceszefowej amerykańskiego wywiadu do Polski i potem kolędowanie premiera Mateusza Morawieckiego po wszystkich krajach kontynentu. Od tego momentu się zaczęła zmiana i widzimy teraz, że ta zmiana w jakimś sensie się udała, o tyle też opinia publiczna wielu krajów, chociażby Włoch, bardzo mocno zmieniła swoje patrzenie na świat, ale jednak to jest za mało, bo jeżeli nie potrafimy dotrzeć do elit niemieckich czy francuskich, to mamy tutaj duży kłopot.
I trzeba powiedzieć, że ten przywołany przykład historyczny przez Jarosława Pucka z raportem Pileckiego zostawia nas w pewnym pesymistycznym nastroju. A państwo zostańcie z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Michał Kłosowski i Jarosław Pucek, a w ostatniej części chciałem przejść do drożyzny. Wystarczy do Google'a wpisać hasło drożyzna, to mamy szereg nagłówków, które co chwila pojawiają się w prasie o wzroście cen żywności, o wzroście cen wakacji nadchodzących już niebawem, o problemach z związaniem budżetów, i to rzeczywiście jest chyba największe realne wyzwanie nie tylko Polaków, ale też Niemców. Deutsche Welle kilka tygodni temu płakało nad kebabem za 7,30 euro, ale faktycznie te produkty, które są masowo kupowane, na nie się zwraca uwagę, ich ceny są analizowane jako taki wskaźnik wzrostu, bo na razie o wzroście tylko mowa. Ja chciałem was zapytać o takie kwestie społeczne, znowuż jak może zmienić się Polska w tej nowej rzeczywistości, ponieważ no, wracamy trochę do tego, co może starsi pamiętają z lat 90., a może jeszcze wcześniej, gdzie rzeczywiście zorganizowanie budżetu domowego, związanie go było dużym wyzwaniem, ale to jest nie tylko kwestia indywidualna, to jest też taka kwestia, która mocno wpływa na relacje międzyludzkie, na relacje społeczne, wpływa na kształt społeczeństwa, państwa. Jak na to patrzycie, Jarosław Pucek?
Oj, to jest bardzo skomplikowany problem, natomiast problem większym niż inflacja jest to, że znowu mam wrażenie, że politycy nie chcą rozmawiać o rozwiązaniu, tylko chcą rozmawiać o inflacji, bo nie jest w interesie opozycji, żeby tą inflację zwalczać, ale żeby o niej dużo mówić. Rząd też nie wydaje mi się, że ma jakikolwiek pomysł na to, żeby tą inflację zwalczać, i tutaj to zabrzmi jak usprawiedliwienie, chociaż nie ma nim być. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest sytuacją globalną i ona bierze się z dwóch przyczyn. Znaczy ta inflacja, z którą mamy do czynienia teraz, bierze się z dwóch, a powiedzmy nawet z trzech przyczyn, chociaż niektóre są z nich bieżne. No po pierwsze, pandemia spowodowała, że żeby nie upadły przedsiębiorstwa, żeby system bankowy nie upadł, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało, cały świat drukował pieniądze. I mówię tu zupełnie poważnie, cały świat, czyli zarówno jak amerykański Fed, jak i Europejski Bank Centralny, jak i Polski Bank NBP. Wszyscy drukowali pieniądze.
I teraz za te pieniądze trzeba zapłacić.
To znaczy, to nawet jeszcze nie o to chodzi, dlatego że inflacja to jest sytuacja, w której pieniądz nie ma pokrycia w towarze, czyli jest nadprodukcja pieniądza, a nie ma produkcji dóbr. I dokładnie z tym mieliśmy w pandemii. Mieliśmy pieniądze, ale zaprzestaliśmy produkcji. To zawsze wywołuje zwiększona ilość gotówki, wywołuje presję konsumpcyjną, która z kolei napędza inflację. I to jest jeden element. Drugi element to oczywiście sytuacja gospodarcza czy geopolityczna i wojna, napaść Rosji na Ukrainę, które spowodowała zupełnie inny czynnik i presję inflacyjną. I te dwa czynniki są od rządów niezależne. I myślę, że znowu wracamy trochę do dyskusji w poprzedniej naszej części. Świat nie wypracował, nie ma takich instrumentów, nie wypracował sobie, chociaż doświadczenia kryzysów miał. Nie były to doświadczenia związane z inflacją, raczej załamania systemu bankowego i tak dalej, i tak dalej. A więc ja jestem tu sceptyczny, znaczy w tym sensie, że jeżeli źródła tej inflacji są tak głębokie i globalne, to nasza możliwość działania jest ograniczona. I tutaj znowu wracam trochę na poletko polskie. Nie wierzę w to, że podwyższanie stóp w taki sposób, jak robi to NBP, ma swój sens ekonomiczny, ponieważ on nie leczy przyczyny. Proszę zwrócić uwagę, że Europejski Bank Centralny zachowuje się zupełnie inaczej i w strefie euro wcale nie podwyższa stóp procentowych, chociaż też mamy tam do czynienia z bardzo wysoką inflacją. Zatem mamy znowu problem w Polsce. Na przykład dyskutujmy o tym, czy Rada Polityki Pieniężnej jest wyposażona w dobre narzędzia i w dobre zadania. Bo zwróćmy uwagę, Rada Polityki Pieniężnej ma jeden jedyny cel – ograniczać inflację, a ograniczanie inflacji nie zawsze dobrze wpływa na ekonomię.
Może pytanie, to jest bardzo ważne, co wskazał, te mechanizmy, które wskazał Jarosław Pucek, ale może pytanie, w jaki sposób ludzi przyzwyczaić do życia w niskim standardzie, bo to jest chyba wyzwanie. Michał Kosowski, czy uważa pan, że to jest w ogóle w jakikolwiek sposób wykonalne? No bo to trzeba będzie powiedzieć na przykład młodym małżeństwom, że będzie wam trudniej o kredyt albo będziecie musieli kupić mieszkanie w niższym standardzie. Będziecie mniej zarabiać, będziecie musieli inaczej konstruować budżety domowe, czy jak przyzwyczaić ludzi jednak przyzwyczajonych do dobrobytu, przynajmniej w tym ostatnim pokoleniu, do takiej zmiany, Michał Kosowski.
Myślę, że to jest pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, a w zasadzie nie ma żadnej odpowiedzi, a to dlatego, że no nie da się ludzi przyzwyczaić do biedy. To znaczy, zawsze celem nowoczesności, tak
czy inaczej. No, ale czy niższy standard to jest już bieda?
Myślę, że dla wielu osób tak. To znaczy, myślę, że dla wielu osób tak, bo pamiętajmy, że my w Polsce oczywiście wybiliśmy się na bardzo wysoki poziom przez te 30 lat, ale wciąż w porównaniu z krajami zachodnimi, no to jeszcze nie jest ten standard. Ja od drugiej strony bym chciał na to pytanie odpowiedzieć, bo całkiem niedawno rozmawiałem z profesorem Łukaszem Hartem, byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, i on powiedział takie dla mnie bardzo ważne zdanie pod tytułem: musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie drożej. I proszę Państwa, powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że faktycznie będzie drożej, bo te ceny, które są dzisiaj, to wcale nie są jeszcze najwyższe ceny. One mogą, ale nie muszą zacząć wyhamowywać w trzecim kwartale tego roku, czyli mogą przestać rosnąć, ale nie spadną. I teraz, jeżeli ktoś zapyta, patrząc
na ten innymi słowy, musimy się przyzwyczaić do tego stanu cenowego, który mamy obecnie.
Przynajmniej tak, jeżeli nie wyższego. Jeżeli teraz ktoś zapyta, no ale kiedyś było masło za 3,50, a teraz jest za 6, no to odpowiedź jest taka: no i tak będzie. Drugim problemem w tym wszystkim jest to, że to zubożenie społeczne, które się wiąże z inflacją, ono będzie miało swoje bardzo poważne skutki, zarówno polityczne, jak i może nie kulturowe, ale skutki społeczne po prostu, polityczne i społeczne, bo żaden rząd w historii nie przetrwał, będąc skonfrontowanym z drożyzną, bo ludzie nie patrzą na to, czy to jest Putin inflacja, w to myślę, że mało kto wierzy, ludzie nie patrzą na to, co jest winne, czy to sytuacja międzynarodowa, czy to że w Stanach Zjednoczonych mamy inflację 5,4. Nie, ludzie patrzą na to, czy mają pełną lodówkę, czy da się coś kupić. I ja robię dokładnie tak samo, więc to jest oczywista sprawa. Myślę, że jeżeli ta drożyzna potrwa i ta inflacja będzie wciąż tak wysoka, możemy spodziewać się całkiem zaskakujących wyników wyborczych, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach kontynentu. I tam też nam dużo zmieni. Bo pamiętajmy jeszcze to, o czym pisał Time całkiem niedawno, o możliwym kryzysie żywnościowym związanym z wojną na Ukrainie. To są takie trzy elementy, które faktycznie mogą nam społecznie bardzo wiele zmienić. I to, nawiązując do pytania już bardzo bezpośrednio, młode małżeństwa, których pan redaktor mówił, no będą się musiały pogodzić z tym, że będą miały gorzej niż mieli ich rodzice. Pytanie, jak to zareagują.
No bo nie tylko ich rodzice, ale będą mieli gorzej niż ich prawie że może starsi o 10-15 lat rówieśnicy, którzy jednak byli, zdaje się, chyba w lepszej sytuacji niż osoby dzisiaj zawiązujące ten ekonomiczny moment w swoich małżeństwach, prawda?
Zdecydowanie tak. I ja pamiętam, że już parę ładnych lat temu pojawiło się takie pytanie, jak przygotować młode pokolenie na to, że będą mieli gorzej niż rodzice, no bo ten boom lat 80., 90. Się po prostu zaczął fizycznie kończyć, to już było widoczne, ale dzisiaj pandemia, wojna na Ukrainie, pewnie przewidywalne różne inne kryzysy, które się mogą wydarzyć w najbliższych latach, spowodują, że staniemy wobec takiej sytuacji społecznej, w której bardzo duża część naszego, ale też europejskiego społeczeństwa pamiętać będzie ten czas, kiedy było lepiej, kiedy było taniej, kiedy można było więcej latać, kiedy można było więcej czasu spędzać swobodnie. skonfrontowana zostanie z wysokimi cenami, brakiem dostępu do towarów, wysoką inflacją, problemami z kredytami, no i naturalnie taka sytuacja spowodować może zmiany polityczne, no może też, może nie rewolucyjne, ale jeżeli nałożymy na to te kryzysy, które się już wydarzyły, czyli pandemię...
No na pewno może spowodować pewną populistyczną zmianę, prawda? Bo ludzie w takiej sytuacji... Łatwiej mogę coś kupić. Ostatnie pytanie w tej serii, żebyśmy jednak tak optymistycznie zakończyli ten program. Zwracam się do mecenasa Jarosława Płucka. Jeśli miałby pan wskazać na pewne pozytywne momenty wyjścia z kryzysu, które są w polskich potencjałach, na co zwróciłby pan uwagę?
Ja bym powiedział tak, że wracając trochę do mojej branży, ona nie uzdrowi, to co powiem, nie uzdrowi polskiej gospodarki, ale może jej pomóc. Otóż zwróciłbym uwagę na to, że mamy cały czas nieodrobioną lekcję w postaci polityki mieszkaniowej, która będzie oparta na najem. Jeżeli dzisiaj coraz mniej osób będzie miało zdolność kredytową, jeżeli ceny mieszkań nadal będą rosły, to coraz mniej ludzi będzie mogło kupić swoje mieszkanie. Ale to nie znaczy, że tych ludzi nie będzie stać na to, żeby takie mieszkanie wynająć. I tu kłania się to zaniedbanie z ostatnich lat 20 czy może nawet 30, kiedy nie rozwijaliśmy polityki mieszkaniowej i ona będzie coraz bardziej dotkliwa, bo coraz więcej osób będzie po prostu mieszkać z rodzicami.
Być optymistycznie, panie mecenasie, no błagam.
Ale do czego zmierzam?
Czyli ten najem...
Panie redaktorze, do tego zmierzam, że tak każdy kryzys jest szansą na zmianę. I w tym obszarze widziałbym szansę na zmianę, to znaczy zacząć więcej mówić o tym, że nie trzeba mieć własnego mieszkania, tylko można je wynająć, a to moim zdaniem przyda się również gospodarce, ponieważ jeżeli będziemy budować więcej mieszkań na wynajem, budownictwo zawsze było kołem zamachowym gospodarki i miało istotny udział w PKB, więc być może te programy, które do tej pory były niszowe, wreszcie zaczną być poważnie traktowane.
I z tym samym pytaniem do redaktora Kłosowskiego się zwracam. Pan gdzie by widział światło nadziei dla wyjścia z kryzysu w polskiej rzeczywistości, niekoniecznie w tych sprawach gospodarczych?
Znaczy, wydaje mi się, że są dwa światła wyjścia z kryzysu. Po pierwsze, wbrew pozorom sytuacja międzynarodowa zdaje mi się być dla Polski znacznie bardziej korzystna niż była jakiś czas temu. Dlaczego? Dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę z zagrożeń i kryzysów, po pierwsze, a po drugie, staliśmy się w jakiś sposób liderem w regionie. Liderem w regionie, do którego napływają zarówno ludzie, jak i pomysły, jak i na które skierowane są oczy bardzo wielu osób na całym świecie, od Ameryki przez Chiny aż po naszych partnerów w Europie Zachodniej. To jest pierwsza rzecz. To znaczy, staliśmy się faktycznym liderem zdającym sobie sprawę z zagrożeń. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest taki fenomen, którego nie da się chyba socjologicznie czy ekonomicznie opisać. Pytałem już o to bardzo wielu ekonomistów i oni nie potrafią tego opisać, ale mówią o czymś takim, że jest fenomen polskiej przedsiębiorczości i tego, że my sobie zawsze jakoś radzimy, zawsze wychodzimy na prostą i zawsze, mimo że cały świat, no mówiąc kolokwialnie, jest na minusie i pod kreską, my...
Czyli taki model Wokulski wiecznie żywy, można by powiedzieć, tak? Niezależnie od trudności, warunków, umiemy sobie poradzić.
Trochę tak. I to jest dla mnie drugi światełko w tunelu, bo ja mam wrażenie, że w tym czasie obecnego kryzysu wzrasta, po pierwsze, istotność i waga tego modelu, w tym po prostu sobie radzimy jako Polacy, a dwa, to jest jakby adnotacja do tego drugiego punktu, nasze siłą rzeczy, nasze więzi społeczne w jakiś sposób się umacniają, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, sami sobie nie poradzimy i ważne, żeby mieć sąsiada, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Są dwa tak naprawdę elementy pozytywne,
panowie,
które widziałbym.
Postawmy tutaj kropkę, moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co oglądacie, co proponujecie, Jarosław Pucek.
Ja właśnie niedawno kupiłem najnowszą książkę Wincenta Sewerskiego i do niej się właśnie zabieram.
No, widzę, że dzisiaj w szkiegowskim takim stylu, bo wcześniej pan redaktor Pucek wskazał na książkę Sławomira Cenckiewicza o Kuklińskim, ale to chyba jest ciekawy trop właśnie na taką
na
pełną
te czasy
wiosnę.
Dobry.
I na te czasy dobry. A Michał Kłosowski?
Jan Maciejewski, Milczenie katedry, wydany przez Teologię Polityczną. Książka człowieka, którego znam od bardzo dawna i obserwuję jego rozwój intelektualny, myślenia i no, to, jak się zmienia. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że pan redaktor Maciejewski będzie całkiem wkrótce jeszcze bardziej znany, a mam nadzieję, że państwo przeczytają też tą książkę.
Bardzo wam dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Michał Kłosowski. Dzięki.
Dobranoc.
I mecenas Jarosław Płucek. Bardzo dziękuję również.
Kłaniam się Państwu i kłaniam się Panom.
Ja z Państwem się żegnam, zapraszając na kolejne wydanie naszego magazynu już w przyszłym tygodniu. Dobranoc Państwu, Cezary Kościelnia.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.